Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Marek Łagocki. Moim i Państwa gościem jest starszy kapitan Bartłomiej Góral z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie kapitanie, rok w Koszalinie zaczął się tragicznie. I co teraz zrobić, by ferie były bezpieczne?
Musimy pamiętać o tym, aby nasi podopieczni, nasi dzieci zapewnić bezpieczną zabawę w czasie tych ferii. O czym musimy pamiętać? Musimy o tym pamiętać, aby miejsca ich zabaw były miejscami do tego sprawdzonymi, bezpiecznymi. No i my jako rodzice, opiekunowie tych dzieci powinniśmy przewidywać niektóre zagrożenia i sytuacje, które mogą wystąpić i zagrażać życiu i zdrowiu naszych podopiecznych.
A jakie to są zagrożenia, jeżeli chodzi o ferie i dzieci?
No są ferie zimowe, charakteryzują się tym, że dzieci bardzo chętnie korzystają z różnego rodzaju lodowisk, wchodzą na stawy, na jeziora. No niestety niejednokrotnie jest to bardzo niebezpieczne. Taka warstwa bezpieczna lodu to jest około 10-12 cm, ale nie ma niestety jednoznacznej definicji bezpiecznego lodu. Dlatego my jako Straż Pożarna zachęcamy wszystkich użytkowników, aby jednak korzystali z lodowiska w Koszalinie, które się znajduje, ewentualnie z lodowisk przygotowanych przez szkoły, przez różne instytucje, które na swoim miejscu, swoich posiadłościach posiadają takie lodowiska, aby tamte dzieci się bawiły. Jeśli chodzi o górki, zjeżdżalnie, staramy się robić to z dala od dróg, z dala od jakichś drzew, słupów energetycznych, aby nie powodować dodatkowego zagrożenia i aby ta zabawa była bezpieczna i w sposób przemyślana.
A wracając do tych stawów jezior, jeżeli już znajdą się tacy śmiałkowie, którzy rzeczywiście będą chcieli skorzystać z tego lodowiska, czy też wędkarze, którzy będą chcieli połowić ryby, jak można sprawdzić, czy rzeczywiście ta warstwa tego lodu jest odpowiednia i w miarę bezpieczna?
Nie ma jednoznacznej recepty, jak to sprawdzić. Po prostu trzeba zaufać swojej intuicji. Na pewno jest kilka zasad, które powinniśmy przestrzegać, czyli wchodząc na taki lód, wychodząc, wybierając się na taki lód, musimy poinformować osoby trzecie, że wychodzimy na taki lód, w którym miejscu będziemy się znajdować i jak długo, aby one w miarę szybko mogły podjąć jakąś interwencję, jeżeli będziemy się spóźniać. Jeżeli już chcemy wchodzić na ten lód, chodźmy parami, chodźmy nie sami, ale z jakąś osobą towarzyszącą, też po tym lodzie nie poruszajmy się blisko siebie, ale w pewnej odległości, mając kontakt wzrokowy, aby ewentualnie w przypadku zapadnięcia się lodu pod jedną z tych osób, ta druga mogła jakoś udzielić pomocy. Jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, pamiętajmy, że w pierwszej kolejności powiadamiamy służby ratunkowe, czyli Straż Pożarną numer 112. Wtedy Straż Pożarna, służby ratunkowe będą miały możliwość przyjechania jak najszybciej. Sami jak co możemy zrobić? No staramy się dojść do tej osoby. W jaki sposób? Najlepiej należąco, aby nasza powierzchnia ciała była na jak największej powierzchni rozłożona. Nie nawiązujemy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, czyli podając jej rękę, nie róbmy tego, ponieważ ta osoba może nas wciągnąć. Zróbmy to za pomocą szalika, sanek, jakiejś gałęzi, aby w każdej chwili można było puścić to, no i trudno, no nie zwiększajmy zagrożenia. Jedna osoba to już jest wystarczające, jest tragedia i zdarzenie.
Czy takie zdarzenia często odbieracie, takie informacje, takie powiadomienia?
Nie, na szczęście nie, to w zakresie zimowym. Takich zdarzeń to jest około 2, maksymalnie 3. W ostatnich latach nie mieliśmy na szczęście ofiar związanych właśnie z utopieniami osób, które znajdowały się na lodzie. Mamy nadzieję, że to jest związane też z naszą profilaktyką, z naszymi programami, które prowadzimy, z naszymi pokazami ratownictwa lodowego, które wykonujemy dla dzieci i młodzieży. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.
Zima to też czas zwiększonej ilości zgłoszeń dotyczących ulatniania się tlenku węgla. Jak z tym walczyć? Dlaczego czad jest właśnie taki groźny?
Czad jest groźny ze względu na to, że jest to substancja bezwonna, bezzapachowa, niewidoczna dla oczu. Naszymi organami ludzkimi nie jesteśmy w stanie go wyczuć, a jego krótkotrwałe wdychanie w dużych stężeniach, bądź długotrwałe wdychanie w bardzo niskich stężeniach niejednokrotnie może powodować skutki nieodwracalne, takie jak śmierć, poważne uszkodzenie ciała i zdrowia. Najlepszym sposobem, aby potwierdzić obecność tlenku, zabezpieczyć się przed nim, jest montowanie czujników tlenku węgla. Straż Pożarna wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna, prowadzimy taką akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Tam są wszelkie informacje, zapraszamy na nasze strony, zapraszamy na stronę Komendanta Głównego. Tam są instrukcje, jak należy takie czujki montować, gdzie je kupywać i w jaki sposób z tym czadem walczyć. Musimy pamiętać, że czad nie bierze się też znikąd. No, to też jest dużo, zależy od tego, jak my podchodzimy do naszych przewodów wentylacyjnych, do naszych przewodów dymowych, do naszych urządzeń, które ogrzewają nasze pomieszczenia. Pamiętajmy o tym, że zbyt szczelne pomieszczenia będzie powodowało to, że w piecyku gazowym, w kominku będzie dochodziło do niepełnego spalania się substancji palnych, czyli paliwa drewna, oleju opałowego, gazu. No, w związku z tym będzie wydzielał się tlenek węgla, który będzie zabójczy, zdradliwy, no i niestety może się skończyć to tragicznie.
A z waszej autopsji, z waszych wyjazdów wynika, że wielu mieszkańców ma takie czujki czadu? Czy też jak już dojeżdżacie na takie miejsce zdarzenia, gdzie ktoś się zasłabł, nie ma tych czujek? Czy jeszcze ludzie nie mają takiej wyrobionej normy, by zabezpieczać się?
Tutaj w przeciągu ostatnich lat, bo w ciągu powiedzmy tych ostatnich 4-5 lat nasze wyjazdy do typowych tlenków węgla potwierdzonych kształtują się na poziomie około 25-30 zdarzeń. Bardzo nas cieszy to, że coraz częściej w ostatnim roku wyjeżdżaliśmy do zdarzeń, które były spowodowane tym, że właśnie załączył się czujnik tlenku węgla. Czyli my przyjeżdżaliśmy, potwierdzaliśmy tą obecność tlenku węgla, bądź ją po prostu weryfikowaliśmy tą sytuację. Jeżeli był ten tlenek węgla, spróbowaliśmy określić, co jest jego źródłem, no i ewentualnie nadać odpowiednie decyzje zakazu użytkowania przewodów kominowych, piecyków grzewczych, aby po prostu do czasu naprawy i przeglądu przez serwis nie były użytkowane.
Warto też zaznaczyć, że sam czujnik to nie wszystko, bo część mieszkańców, broniąc się przed mrozami, chcąc utrzymać temperaturę w mieszkaniu, niestety zatyka te otwory wentylacyjne, zakleja je taśmami.
Tak, to już to, co powiedziałem wcześniej. Uszczelniamy swoje pomieszczenia, powodujemy, zakłócamy przepływ powietrza w danym pomieszczeniu, w danym obiekcie, no i w związku z tym dochodzi do tej sytuacji niepełnego spalania i wytrącenia, wydzielania się tlenku węgla, co jest bardzo niebezpieczne. Musimy pamiętać również o tym, że na zarządcach obiektów i użytkownikach spoczywa obowiązek serwisowania piecyków, różnego rodzaju urządzeń grzewczych, a także systematycznym czyszczeniu przewodów kominowych. W ostatnich latach, w 2018 roku, mieliśmy zdarzeń spowodowanych pożarami sac i kominów około 100. To jest bardzo duży odsetek naszych zdarzeń. Niestety niejednokrotnie te zdarzenia są dosyć tragiczne, bo pożar w takim kominie wynosi około 1000 stopni Celsjusza, no i powoduje zagrożenie dla bezpośredniego otoczenia takiego przewodu kominowego, a może doprowadzić nawet do pożaru całego pomieszczenia, całego domu.
Jeżeli już dojdzie do momentu, jak można to poczuć i jak zaalarmować służby?
Jeżeli nie mamy czujnika tlenku węgla, to jest jak najbardziej słuszny i jedyny, który ewentualnie na chwilę obecną może nam dać jakieś potwierdzenie obecności tego tlenku węgla. Najprawdopodobniej, jeżeli poczujemy się słabo, będziemy mieć zawroty głowy, nudności, być może będzie to spowodowane tlenkiem węgla. Wtedy przyjedzie pogotowie ratunkowe i ona potwierdzi, czy to jesteśmy my, czy to jest sprawa tlenku węgla, czy po prostu jakieś inne przyczyny fizjologiczne, zdrowotne naszego organizmu spowodowały to, że w taki sposób się czujemy, a nie inny.
Czyli co, czujemy się trochę źle, jest nam słabo, pierwsze co, otwieramy okna i dzwonimy po służby.
Tak, dzwonimy po pogotowie ratunkowe, które przyjedzie i ewentualnie określi, czy mógł być tlenek węgla, czy nie mógł być tlenek węgla. Jeżeli będzie, na pewno wezmą nas do pomocy, my przyjedziemy, określimy, czy jest, czy nie ma, ewentualnie wykluczymy tą możliwość.
Przed chwilą mówiliśmy też o pożarach sadzy w kominie. To są bardzo niebezpieczne pożary.
Tak, to są bardzo niebezpieczne pożary, ponieważ, tak jak wspominałem, temperatura wewnątrz takiego komina sięga 1000 stopni Celsjusza. Niejednokrotnie przy przewodach kominowych znajdujemy się jakieś belki, przechodzą przez stropy drewniane, no i niestety powoduje to zagrożenie. Temperatura pożaru komina może spowodować to, że taki komin ulegnie pęknięciu i ten pożar przedostanie nam się na pozostałe części, pozostałe obiekty naszego budynku. No i dalej chyba nie muszę Państwu uświadamiać, że dojdzie do pożaru całego pomieszczenia, strat bardzo dużych, a niejednokrotnie nawet możemy mieć zagrożone życie i zdrowie ludzkie.
Często ludzie mieszkający w takim obiekcie, gdzie pali się komin, nie wiedzą o tym, że jest taki pożar i dzwonią sąsiedzi.
Tak, no bo my wewnątrz nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że w naszym kominie jest jakaś sytuacja niebezpieczna. Jedyne, co my jako właściciele, użytkownicy takich przewodów kominowych musimy zrobić, to pamiętać o systematycznym czyszczeniu tych przewodów kominowych. I ustawodawca nakazuje nam czyszczenie kominów na paliwo stałe, czyli drewno, węgiel przynajmniej 4 razy do roku, na paliwo ciekłe, gazowe 2 razy do roku, ale musimy również pamiętać o tym, że raz do roku powinniśmy wezwać kominiarza, który da nam stosowny dokument, że stan naszego przewodów kominowych, dymowych jest odpowiedni, zgodny z prawem i bezpieczny.
I tak podsumowując, panie kapitanie, jakie jeszcze niebezpieczeństwa czyhają na mieszkańców podczas zimy?
Musimy też tutaj wspomnieć o zalegającym śniegu na dachach, w zwisających soplach nad przejściami, nad ciągami komunikacyjnymi, takimi jak chodniki. To wszystko zależy w gestii zarządcy obiektu, użytkownika, aby po prostu nie powodować tymi elementami, takimi jak sople, zagrożenia dla mieszkańców, dla użytkowników, chodników, aby w miarę systematycznie próbować to strącać, czy to przez pomocy specjalistycznych firm, czy nawet samemu jako właściciel, jako użytkownik, jeżeli takie coś możemy. Śnieg. No śnieg też nie powinien zalegać na dachu. Mamy przykład katastrofy kilka lat temu w Chorzowie, gdzie zalegający śnieg spowodował bardzo dużą tragedię. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy płaski dach i zalega tam duża warstwa śniegu, to również może to spowodować zagrożenie i należy go usunąć.
Jeżeli już ktoś nie zdecyduje się usunąć tego śniegu czy tych sopli, co mają robić mieszkańcy, jak widzą to?
Interweniować, zgłaszać to do nadzoru budowlanego, zgłaszać to do policji, do straży miejskiej, aby ewentualnie oni próbowali jakimiś decyzjami administracyjnymi wymóc na zarządcy takiego obiektu, użytkowniku, aby on ten śnieg po prostu usunął, te sople były sprzątnięte.
Mamy nadzieję, że Państwu wyjaśniliśmy kilka bardzo ważnych niebezpieczeństw podczas zimy. Moim i Państwa gościem był starszy kapitan Bartłomiej Góral z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu bardzo.